Teraz możecie usiąść sobie tutaj, 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 gdzieś blisko. Na dywaniku jest bardzo miło. Antoś siada tutaj też koło mnie, będzie fajnie. Będę miał super takiego pomocnika mojego. Moi drodzy, ja dzisiaj, tak dzieci właśnie troszkę odpoczną. Fajnie, że jest was tak dużo. O, i tam ktoś śpiewa piosenkę, ale po czasie. Dobrze, spokojnie. O, tutaj też. Wszyscy spokojnie. Dzieci niech będą nam przy świętej, bo wtedy są bardzo żywe. Ja mam do was takie pytanie. Dzieci czy wiedzą, ile razy dziennie człowiek się karmi? Znaczy, ile razy dziennie jemy posiłków? Kto wie, ręka do góry?
Trzy.
Trzy? No jestem zaskoczony. Ale kiedy, dobrze?
Rano, po południu i wieczorem.
Dobra, kto ma inną wersję, że wie, że nie trzy, tylko inna cyferka? Proszę.
Cztery.
Kiedy jeszcze doszło oprócz rano, po południu, wieczorem?
Rano, po południu i jeszcze drugie śniadanie i nocy.
Cztery. A kto jeszcze myśli inaczej? No to ty myślisz inaczej. Ile razy?
Dwa.
Dwa razy? A kiedy?
Rano i wieczorem.
Rano i wieczorem. I dlatego ty jesteś taka fajnie chudziutka i super. No naprawdę, chyba ja też przejdę na dwa razy. Według zasady, jak przyszła żona do męża i mówi do niego: kochanie, stoisz na tej wadze w kuchni i wciągasz brzuch i myślisz, że mniej ważysz? A on mówi: nie, kochanie, przynajmniej widzę wagę. No i może niektórym by się to przydało właśnie. Zaczynam od siebie, nie będę mówił do nikogo tutaj. Moi drodzy, ostatnio miałem rekolekcję w Krakowie i powiem, że oprócz 4 razy 3, no tu dziewczynka mnie znokautowała, mówi 2. W pewnym momencie chłopiec mówi 6. Mówię: 6 razy? Jak to? No i mówi: rano, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, druga kolacja, przed pójściem spać. A 7 razy. A pytam się: a 7 raz to kiedy? A on mi mówi: i proszę księdza, i mama powiedziała, że nad ranem, jak wstaliśmy na śniadanie, że w nocy jakiś odkurzacz przeszedł przez lodówkę i zniknęło coś w nocy. To pewnie tatuś, który zjada i dojada w nocy. No więc jeżeli ktoś 7 razy 6, czasem nie są to 3. I zaczynam kazanie do was od tego słowa, że dzisiaj święty Paweł na zakończenie naszych rekolekcji chce zapytać się nas, czy jest w nas równowaga między ciałem a duchem. Może dorośli będą wiedzieć, dzieci mniej, że dawniej była taka waga, która w aptece obciążnik jednej strony pokazywał, że coś tyle waży, a lekarstwa mniej. Dzieci mogą to zobaczyć na huśtawce. Jak ktoś siądzie z tej strony i jest ciężki, no to z drugiej strony ktoś musi siąść, żeby było równiutko. Święty Paweł nas pyta, czy jest równowaga między ciałem a duchem. Niektórzy mówią: proszę księdza, ale nie rozumiem, o co chodzi. No święty Paweł chce zapytać, czy tyle samo inwestujesz dla ciała, co dla ducha. Co to znaczy? Ja zapytam się prosto, czy karmisz tyle samo ciało, co ducha? Słyszeliście: dla ciała 3 razy dziennie. Myślę, że to jest średnia, ale wszyscy się uśmiechają, że 3 razy dziennie jemy? Umówmy się. A dla ducha ile razy dziennie? Ile razy dziennie dla ducha? Niektórzy pytają, o co tutaj chodzi? Ja pytam się o modlitwę. Ile razy pomyślisz w ciągu dnia o Bogu? Ile razy wejdziesz na jakąś stronę internetową, weźmiesz książkę, przechodząc koło kościoła, pomodlisz się, wstąpisz na chwilkę adoracji, a może jadąc samochodem chwycisz do ręki różaniec. Ile razy dziennie dla ducha? Są osoby wśród nas, może nie ma takich, którzy mówią: proszę księdza, ja się w ogóle nie modlę. Czyli po prostu duch zero, tak? Rano nie modlę się, bo za późno wstaję, wieczorem jestem już tak zmęczony, że nie daję rady. W ciągu dnia nie myślę o Panu Bogu, bo praca, robota, robota. No to chcę ci powiedzieć, jak duch nic. Niektórzy mówią: sporadycznie się modlę. No to trzeba powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy raz na jakiś czas jedli. Taka duchowa anoreksja. Taki duszek chudziutki jak patyczek i ktoś mówi czasem, że on życiowo nie daje rady. No bo ten duch tak naprawdę niczym nie jest karmiony. Ja was dzisiaj chcę zaprosić do tego, żeby te rekolekcje, które dzisiaj kończymy, wielu z was z nich uczestniczyło, bardzo jest mi miło z tego powodu. Ci, którzy nie zdążyli, nie dali rady, a może ktoś nawet nie słyszał, można będzie na nie wejść w internecie i posłuchać dla ducha o ważne sprawy duchowe. Dlaczego? Bo w pewnym momencie staniemy przed Panem Bogiem i zapyta się: ciało nasze fajnie wyglądało. Ja z młodymi, którymi pracuję bardzo dużo i z grzeczną młodzieżą i tą trudną, do której zaraz dojdę, w różnych poprawczakach i nie tylko, oni często mówią takim jednym dosadnym słowie: proszę księdza, ciało dzisiaj to jest wypas, wyglądamy świetnie, ale duchowo anoreksja, duszek wychudzony, bo niektórzy zupełnie duchowo nie wzrastają. Ale przed Bogiem nie będziemy mówić, ile ważyliśmy, nie będziemy pokazywać, ile mieliśmy na koncie, nie będziemy mówić, że Panie Boże, dałeś mi tylko 38 lat życia, a może 64 tylko, a ja chciałem na starość dopiero zacząć inwestować swoje życie duchowe. A Pan Bóg powie, a co zrobiłeś przez te 28 lat życia? Przez 44? Gdzie ja byłem na tym Twoim życiu? Przecież ja Ci te lata dałem. A Ty jak dziecko? Moi drodzy, dzisiaj więc chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy na te sprawy duchowe często jeszcze zwracali uwagę. Może dzisiaj tych dzieci, których mamy tutaj bardzo dużo i jesteście bardzo grzeczne i cieszę się bardzo, starajcie się jeszcze troszeczkę pobyć cichutko, bo chcę Wam, Waszym rodzicom, parę słów powiedzieć. Ale kiedyś, drodzy dorośli, będziecie zbierać owoce tego, co zasialiście. Będziemy zbierać owoce, jak mówi dzisiejsza Ewangelia. Ja często spotykam dzieciaki, których muszę przeprosić za rodziców. Pamiętam poprawczak w Poznaniu, w którym musiałem dziewczęta przepraszać, że miałaś pecha, że miałaś taką mamę, choć tą mamę ja nigdy nie spotkałem i ojca też. Oni tylko dali ci życie. Przepraszam za słowo, oni cię tylko chowali, ale nie wychowali. Dlatego tak naprawdę na słowo mama, tato wielu z was ma dreszcze albo mówi nie. Proszę mi tego słowa nie mówić, bo moja mama mnie tylko urodziła. Ona całe życie się świetnie bawiła. Jakieś wartości? Pamiętam dzisiaj Wielkanoc, do którego się przygotowujemy. Ja pierwszy raz dla dziewczyn od 13 do 18 roku życia robiłem koszyczek ze święconką. Po co jest jakiś koszyczek, proszę księdza? No moja babcia kiedyś to nosiła, ale co tam się daje do środka? Bo my w życiu nie mieliśmy świetnych świąt. W moim domu nie było świąt. W wielu domach jest coś, co pojawi się na święta, ale ktoś powie potem z niektórych innych dorosłych, młodych ludzi. Ale proszę księdza, ten Pan Bóg to był tylko na święta. Tato się spowiada raz do roku, na Wielkanoc, jedno z pięciu przekazań kościelnych, żeby odfajkować. Jakby nie było pięciu przekazań, to by pewnie się spowiadał raz na parę lat. Jak jest pogrzeb albo jakieś wydarzenie w mojej rodzinie, ta wiara nie jest autentyczna i żywa. My nie żyjemy, u nas jest tylko tradycja. Ja tatę nigdy nie widziałem, który się modli. Ja mamy nie widziałem nigdy, żeby powiedziała słowo przepraszam. Ja dzisiaj do Was przyjeżdżam z takim moim słowem, że słowa pouczają, ale pociągają przykłady. Będziecie zbierać owoce wychowania swoich dzieci. Mój tato kiedyś w życiu się pogubił. Na 5 lat przed śmiercią, która nagle przyszła i nie spodziewaliśmy się, że nagle nam z tego świata zejdzie. Ja pamiętam, jak widziałem go przechodząc przez pokój, gdzie widziałem cień jego przed wersalką, jak się modlił. Ja nie chcę wspominać wielu lat, które bym wyciągnął z kalendarza mojego taty, które były złe. Ale chciałbym wspominać chwilę, kiedy mój tato łamał kolana i pokazywał, że Bóg jest. Że ja dzisiaj chcę powiedzieć, tato, dziękuję Ci. Chociaż nigdy nie podziękowałem, bo nie wiedziałem, że Pan Bóg Cię tak szybko zabierze. Że Ty pokazałeś mi, że jest ktoś nad ojcem, który jest mocny, silny, zbiera kasę, pracuje, że jest Bóg. A ile dzieciaków mi mówi, przy księdza, mój tato nigdy nie widziałem go, żeby się modlił. W moim domu nigdy nie ma słowa przepraszam. Często rodzice mówią, żebyśmy się z siostrą, bratem pojednali, przeprosili. Na drugi raz wezmę telefon komórkowy i nagram, jak rodzice ze sobą rozmawiają. Moja kłótnia z moim bratem to była wersja light, proszę księdza. Ksiądz rozumie. Oni po prostu skakali sobie do gardła, jakie wyzwiska. I oni chcą, żebyśmy się przepraszali? Ja chyba na drugi raz nagram filmik i im puszczę. Nie bądźcie hipokrytami. Jak chcecie nas nauczać czegoś, to pokażcie to w życiu. Bardzo się cieszę, że takich młodych ludzi mamy nieraz. Oczywiście oni będą wszystko wypominać, ale często mają rację, bo dorośli my powinniśmy się uderzyć w piersi. Dzisiaj, moi drodzy, chcę Was zaprosić do takiego świadectwa. Jak wspominałem podczas tych dni od czwartku, co roku staram się być z młodzieżą, która troszeczkę ma inne klimaty. Nazywa się młodzieżą na Woodstocku, to jest przystanek Woodstock w Polsce, taki festiwal duży, na który przyjeżdża 300-400 tysięcy młodych ludzi. Młodzi, którzy są bardzo zbuntowani często, niektórzy uciekają z domu, inni znowu świetni, którzy przyjechali posłuchać muzyki. Ale pamiętam, jak chodząc między namiotami, bo tak wygląda nasza ewangelizacja, z tymi ludźmi rozmawiamy, zapraszamy ich też do spowiedzi, często oni wyjeżdżają zupełnie nie myśląc, że przyjeżdżając na Woodstock, wyjeżdżają z Bogiem, bo ktoś w końcu znalazł dla nich czas i pogadał o życiu. Pokazał im jakoś drogowskaz. Pamiętam Ligię, taką dziewczynę, która studiowała filologię chińską, kończyła studia i chodziliśmy po namiotach, żeby z młodymi ludźmi porozmawiać. W pewnym momencie gdzieś tam ludzie nas zapraszają, żeby powiedzieć coś, jak życie księdza wygląda, jak wygląda życie świeckiej dziewczyny, która kończy studia. Pamiętam, jak jakiś czas temu włączam Skype i widzę, że pojawia się zielone komunikator, że Ligia, ona ma takie wyjątkowe imię, pojawiła się na Skype. Patrzę, Chiny, Szanghaj. Pisze Ligia, czy to ty, czy może ktoś zmienił adres. Tak, to jestem ja. Ligia, jak tam jest w Chinach? Bo ja słyszałem, że Kościół jest prześladowany. Chodziłaś ze mną po polach na Woodstocku. Czy możesz tam wyznawać Pana Jezusa, skoro Kościół jest prześladowany i księża są w więzieniach? Ona mi wtedy mówi, proszę za chwilę pogadajmy, mam parę minut, bo wyjeżdżam z domu do pracy. Pierwsze to pytam, jak tam jest. On mówi zupełnie inaczej. Chińczycy bardzo cenią ludzi, którzy mówią w ich języku, a ja jestem po filologii chińskiej w Poznaniu, no i mówię w ich języku, po prostu bardzo mnie cenią. A pytam się, a wiara? Może to będzie dziwne, proszę księdza, ale ksiądz głosi rekolekcję. Nie ksiądz powie ludziom, szczególnie młodym, czasem niektórzy nie chodzą w niedzielę do kościoła, to ja do kościoła mam 200 kilometrów. I do kościoła podziemnego, to jest taki domek, w którym ludzie się gromadzą w podziemiach, nie wchodzimy razem, bo inaczej by tego księdza, który jest Amerykaninem, od razu zamknięto i nas też. Więc wchodzimy w odległościach czasowych i wychodzimy też. Jest nas 20 parę osób. Msza święta trwa ponad 1,5 godziny, czasem 2. Ale księdzu powiem, że jadę do mszy świętą, dojeżdżam szybką koleją chińską, ponad 2 godziny. 2,5 w jedną, 2,5 w drugą, msza 2 godziny. 7 godzin w niedzielę, żeby być na mszy świętej. A czasem ksiądz głosi rekolekcję i spotka ludzi, którzy mają kościół pod domem. Mają 2 kilometry, 5 albo 10 i mówią, że nie zdążyli być w niedzielę na mszy świętej. Może nigdy mnie nie poznają. Nie chodzi o to, żebym ja się chwaliła, bo nie o mnie chodzi. Ale niech im ksiądz czasem powie, że jest taka dziewczyna 26-letnia, która wcale nie jest zakonnicą, jest świecką dziewczyną i która w niedzielę spędza 7 godzin do 8, żeby być na mszy świętej. Może dla niektórych to będzie w końcu powiedzenie sobie, że jak się ma jakąś najważniejsze sprawy, to o nie warto powalczyć. Ligia, dzięki Ci bardzo, że pokazałaś, że można o ważne sprawy walczyć. Dzisiaj ta dziewczyna jest szczęśliwą mamą i żoną od 2 lat, ale pamiętam to świadectwo 3-4 lata temu, gdzie pokazała mi, że 200 kilometrów ponad do kościoła nie jest problemem. Jak się wie, że przychodzi się do Boga, który daje siłę na życie. Moi drodzy, to świadectwo dla Was dzisiaj. Pewnie oglądacie sporo telewizji. Co jakiś czas przebijane są różne seriale albo fragmenty jakichś wydarzeń reklamami. I wiemy, że reklamy zwykle są tymi, które są stworzone głupkowato, no żeby nas chwycić. Ale jedna z reklam, która leci w polskiej telewizji od paru tygodni, w jednym z haseł bardzo mnie urzekła. Zacytuję, bo musiałem sobie ją spisać. Nieważne, co ona reklamuje, jak będziecie oglądać, to na pewno będziecie wiedzieć, co jest reklamowane. Polacy to lubią, zostawiam na boku. Ale w pewnym momencie nad wodą pan jeden siedzący na leżaczku słyszy hasło, które gdzieś tam zapada z daleka. Pracujemy, aby żyć, a nie żyjemy, aby pracować. Wiecie co? Wydaje się głupia reklama, ale hasło szalenie mądre. Pracujemy, żeby żyć, ale nie żyjemy, żeby pracować. A ja spotykam ludzi, którzy cały czas żyją, tyrają. Im się wydaje, że to życie to jest praca. Że ich sensem to jest wstawanie, tyranie od rana do nocy i mówią, to jest mój sens, a tak naprawdę oni nie żyją, oni wegetują. Oni zbierają pieniądze, nie chodzi o to, że manna z nieba spadnie, ale oni żyją jakby całe życie, mieli tylko jedyny sens, praca. Praca, 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 nic więcej. Dzisiaj wiem, że wielu z Was jest bardzo zapracowanych. Może niektórzy nawet powiedzą, jestem przepracowany, zmęczony. Chcę Cię zapytać, czy Ty żyjesz w ogóle? Czy Ty udajesz, że żyjesz? Często ludziom, gdy ich odwiedzam w różnych miejscach, a wielu moich bliskich, chociażby ksiądz, mój kolega, który miał ostatnio udar muszczku, mówimy w pewnym momencie, że tyrasz, gonisz i co? Do pierwszego zawałku, do pierwszego wylewiku? I zawiesisz się w pewnym momencie i powiesz sobie, po co aż było tyle? Przecież ja z tego życia nic nie miałem. Ja nawet nie odpoczywałem. W co ja inwestowałem? Wszystko, co jest w dłoniach? A dla ducha coś było? A dla rodziny coś było? Wypoczynek był? Niektórzy mówią, nie, bo było tyranie od rana do nocy. I dobrze mnie zrozumiecie, nie jestem tym, który powie, samo nam spadnie z nieba. Nie. Ale niektórzy w tej gonitwie zagubili to, co najważniejsze. I w pewnym momencie obudzą się i powiedzą tak, jak przedwczoraj to mówiłem. Co mnie wiąże z moją żoną, z moim mężem, z moimi dziećmi? 3 rzeczy. Sufit, który mamy wspólny, nazwisko razem i dzieci, które jeszcze są z nami. Nic więcej, my się mijamy, nic o sobie nie wiemy, my nawet nie siądziemy, żeby powiedzieć, jak się czujesz, kochanie. Dzieci, pokażcie zeszyty ze szkoły, co tam u was? Nie mam czasu, bo jestem tak styrany życiem. I może Pan Bóg dzisiaj chce cię przestrzec i powiedzieć, trochę wyhamuj w tym życiu. Nie żyjesz, żeby pracować, ale pracujesz, żeby żyć. Ta praca to tak, potrzebne, żeby było godnie. Ale może czasem pomyśl sobie, że są inne rzeczy, które wydadzą owoce. Za jakiś czas, patrząc na dzieci, będziesz mówić tak, w domu by Bóg, Kościół, była honor i ojczyzna, jak mówili nasi dziadkowie. I cieszę się, że właśnie tak wychowałem te swoje dzieci. Ja często spotykam w Polsce już tych, którzy mają wnuki. I mówią, co? Proszę księdza, krew się ze mnie gotuje, jak widzę wnuki moje. Przecież ja tak nie wychowałem moje dzieci. Mój syn po prostu jak ateista. W niedziela to spanie do południa, rower, kijki, hipermarkety i wszystko. Ale tam nie ma Boga. Co ja zrobiłem? Jakiś błąd. Przecież moje dziadkowie to się chyba, moi rodzice, czyli ich dziadkowie się chyba w grobie przekręcają, bo w naszym domu Bóg był ważny. Ja patrzę po moich dzieciach, gdzie ja popełniłem błąd. Czasem powiem, no niestety było tylko chowanie. Tam nie było wychowania. Moi drodzy, zapraszam więc was dzisiaj, byście może na zakończenie tej rekolekcji tak tą refleksją dotknęli to, o czym mówię. Wiem, że dzisiaj jesteśmy wzrokowcami. Dzieci pewnie, gdybym teraz puścił prezentację multimedialną, ale nie muszę, bo jesteście bardzo grzeczne, w ogóle was podziwiam. Ja już nie wiem, tutaj to bym bardzo szalał pewnie, gdyby ktoś 20 minut mówił do rodziców. O, albo skaka tak ta dziewczynka i to jest taki luzik. Bardzo fajnie. O, i to jest właśnie to. To chcę powiedzieć, że my po jakimś czasie nam się wszystko wyłącza, bo jesteśmy osobami, którzy dzisiaj obraz. No i nie może być inaczej. Nawet dla nas dorosłych chcę wam zostawić, moi drodzy, obraz. Dwa obrazy. Dla dzieci też. Pierwszy to dzieci widziały, że od początku, a nawet jak byłem w szkołach, miałem taki dziwny krzyż. Dzieci mówiły taki inny krzyż, bo z jednej strony jest młotek, a z drugiej obcęgi. To krzyż, który noszą misjonarze Matki Bożej z La Salette. Ja jestem jednym z nich. Maria objawiła się we Francji 160 lat temu i miała taki krzyż. Płakała i wzywała ludzi do nawrócenia, mówiąc, żeby ludzie się zmienili. Ten krzyż, jak ludzie się często pytają, dlaczego, proszę księdza, taki inny, dziwny, że koło dłoni Jezusa z jednej strony jest młotek, obcęgi, co on oznacza? Teologia tego krzyża bardzo prosto mówi, że to narzędzie jest do przybijania, a to do wyciągania gwoździ. Każde dziecko to wie. Nie inaczej jest tutaj. Maria na La Salette błaga ludzi. Ludzie, możecie być po tej stronie krzyża albo po tej. Jak dobrze żyjecie, jak spełniacie dużo dobra, to tak jakbyście niewidzialnie trzymali w dłoni obcęgi, swoim dobrym życiem wyciągali gwoździe z ran Jezusa. Uwalniali Go z krzyża. Bo można być po drugiej stronie Jezusa swoim życiem przybijać. Mamy tą pieśń znaną, to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili. Mój grzech. Mogę Jezusa swoim życiem przybijać, swoimi grzechami, szczególnie ciężkimi. Taki krzyż wyboru. Możesz, drogi bracie i siostro, dzisiaj powiedzieć, czy stoję po tej stronie krzyża, czy po tej. Czy ja pomagam Jezusowi zbawiać świat, moje dobre życie, czy też niestety życie, które przybija Boga do krzyża. Taki krzyż, który my nosimy, niech będzie dla was znakiem, który wam dzisiaj zostawiam. Drugim znakiem jest to, pewnie dzieci będą wiedzieć, zapytam się, co to jest tutaj, co ja przyniosłem. O, Klaudia się znowu zgłasza, pewnie wie.
To jest różaniec.
To jest oczywiście różaniec. Ja często nazywam to koraliki. Koraliki, jak mówiła moja też nieżyjąca już mama, gdy przez wiele lat modliła się, żeby nasz tato zmienił życie. Żeby nasz tato się nawrócił. Rodzina mówiła, wyrzuć go. Pije, weź separację, zamknij drzwi, nie puść go do domu. A moja mama przez wiele lat życia nie usłuchała tych podpowiadaczy i co wieczór brała koraliki, gdy kładła się spać. Ja pamiętam, że ten różaniec, jeden, drugi, który zmieniała, bo pewnie się rwał i zasypiała. I często ja z moim bratem idąc widziałem, że ten różaniec albo zasypiała, leżał na pościeli, albo spadał na ziemię, albo zdążyła wsunąć pod poduszkę i wystawał. Ale moja mama wyprosiła łaskę nawrócenia taty naszego. Że wrócił i przez 5 lat ostatnie życia, choć nie spodziewał się nikt śmierci, żył inaczej. Często będę mówił tobie oprócz krzyża pierwszego znaku, zapraszam Cię, zaprzyjaźnij się z koralikami. Tak wielu ludzi mówi, przecież to modlitwa starych babć. To modlitwa, która jest przeznaczona dla takich ludzi, którzy mają wiele czasu. Czy tak? Jakiś czas temu miałem rekolekcję. Jeden z moich znajomych, uczestnik rekolekcji, kupił sobie różaniec. Mówi, słuchaj, jak mówiłeś, że to jest taki środek, który działa, też sobie kupiłem, nawet wszedłem na internet, żeby zobaczyć, jak się odmawia. I wiesz, pamiętam od dzieciństwa, że tutaj wierzę w Boga, tu następne rzeczy. No i mówi, wiesz, ale nauczyłem się tajemnic. Wydrukowałem sobie na karteczce i prawie miesiąc ja już na pamięć wiem, które dni tygodnia, które części się odmawia różańca. Nawet nie wiedziałem, że są tajemnice światła, które stworzył Jan Paweł II. Ale wiesz co, że to działa? Ja mówię, ale możesz mi coś więcej powiedzieć? Mężczyzna, który ma 1,90 m prawie, wielki tur, trójka dzieci. I mówi, to słuchaj, w pracy jestem innym człowiekiem. Zresztą wyobraź sobie, że różaniec, który miałem na lusterku powieszony, nie jak talizman, bo niektórzy mają kilka różańców wywieszonych w samochodzie, ale tylko po to, żeby nie było wypadku, nigdy go nie ściągają. Ten człowiek mówi, wiesz, jadąc do pracy, biorę, ściągam i na kierownicy, zdrowaś Maryjo, zdrowaś Maryjo. 1/10, drugi czasem się uda, to już jest 5 minut. Wieczorem czy w pracy jeszcze kawałek i uda się cały różaniec. Jakby ktoś mi kiedyś powiedział, że ja zdążę się pomodlić 20 parę minut codziennie na różańcu, to bym puknął w głowę, powiedział, chłopie, nie da rady. Życie zabiegane, praca, robota. A dzisiaj się uśmiecham dla tych, którzy by mi powiedzieli, że nie zdążę. Jak ktoś chce, to zdąży. Wiesz co, mówiłem, że działa. Dlaczego? No w pracy czasem są sytuacje, wiesz, takie napięciowe. A ja od czasu, gdy zacząłem przesuwać te koraliki, to zachowuję się inaczej. Kumple mówią, co ty? Na psychotropach ciągniesz? Masz jakieś znieczulacze swoje? Jak jest wierzący, to ja wyciągam z kieszeni i mówię, wiesz co, mam taki środek znieczulający, to on mnie zrozumie. Są koledzy, którzy by nie zrozumieli, to mówię, mam takie swoje środki znieczulające, oni kiwają okiem, myślą, niech sobie coś myślą. Ja też tak kiedyś myślałem. Słuchaj, Maciek, to działa. Ja jestem spokojny, ale wyobraź sobie, wracam do domu i nieraz te moje dzieci, ty je znasz. Niektóre to bym rozdarł na szczępy. Ja mówię, patrząc na ciebie, wiem, żebyś dał radę. To nie o to chodzi. Wracam i wyobraź sobie, gdy dziecko nawet daje popalić, staję przede mną, mówię, dlaczego obraziłeś mamę? Przeproś mamusię, bo na drugi raz nie dostaniesz kieszonkowego albo coś będziesz prosił i nie dostaniesz ode mnie. I nie ma takiego zachowania. Wyobraź sobie, dawniej to byłem wulgarny, uderzyłem, denerwowałem się. Ja dzisiaj zachowuję się inaczej. To działa. Ilu ludzi wierzących dzisiaj chodzi do kościoła i mówi, proszę księdza, życie zwariowane, nie da rady, jestem ekstrawertykiem, nadpobudliwy, wszyscy mnie denerwują. Robisz coś z tym? Czy będziesz jeszcze 20, 40 lat jeszcze tak sobie wmawiać? A już takie życie zwariowane, proszę księdza, już jestem taka nieogarnięta, już tak wszystko mnie denerwuje, już tak nie daję rady, nie wytrzymuję. Zacznij inwestować w swoje życie duchowe, zapraszam cię. Może właśnie będą to koraliki, które cię uspokoją i sobie schowasz do kieszeni, nawet często do rękawa, jak wielu ludzi pewnie, którzy się modlą. Świat tego nie widzi. Ale ja wiem, że to działa. Bóg zadziała w twoim życiu, jak cię uspokoi. Czasem trzeba i te leki, i farmakologię, ja nie jestem przeciwny. Ale wielu wierzących ludzi prowadziłoby życie spokojne, gdyby zaczęli w swoje sprawy duchowe inwestować. Zapraszam więc was, moi drodzy, dzisiaj do tego, byście zainwestowali w to życie duchowe. Będzie to miało pewnie też taki owoc, o którym już zakończę. Część z was wie, że dzisiaj przyjechałem do was z Podkarpacia, niedaleko Jasła jest sanktuarium Matki Bożej Płaczącej. Drugie La Salette, taki, który jest we Francji, my prowadzimy w Polsce tam sanktuarium. Ale przez 6 lat pracowałem w Warszawie. Jeszcze rok temu na Adwent w grudniu byłem w Warszawie i pamiętam, poszedłem do przychodni oddać krew. No tak się niefortunnie zdarzyło, że pani, która pobierała mi krew, zrobiła mi taką pamiątkę, że miałem na 20 centymetrów. Chyba się uczyła na mnie, no ale każdy musi się uczyć. Szkoda, że na mnie. Ale to nic, przeżyłem. Wychodzę z takim wacikiem na korytarz i nagle wbijam się w rozmowę pani z panem, którzy czekają już chyba na to, żeby ta krewka zastygła. No i nie wiedziałem, że ta pani będzie tak głośno mówić jedną rzecz. Ja wychodzę, a ona mówi do tego pana siedzącego naprzeciw. Pani koło 70, pan troszeczkę młodszy, koło 60. I ona nagle mówi takie słowa. Proszę pana, niechże pan nie będzie takim narzekaczem. My Polacy to chyba jesteśmy narodem, który najbardziej narzeka na świecie. Wszystko źle, najgorzej, abyśmy prawie już mieli nie żyć. Ja tak słucham, a ona mówi tak głośno, że pół przychodni słyszy. I ona mówi do niego, panie, był pan kiedyś w Afryce? On mówi, nie byłem. Panie, to tam trzeba narzekać. A na Ukrainie albo na wschodzie Europy pan był, gdzie są ludzie biedni? Nie byłem. Panie, tam to ludzie mogą narzekać, a my naprawdę nie mamy powodu. Ja się tak zbliżam Ona mówi tak: panowie, ostatnio słuchałam w radio, że optymiści żyją dłużej. A ja mówię: pani co? Zgadzam się. Słuchajcie, ta 70-letnia kobieta z buzią już widać zmarszczkami poranioną i życiem przeżytym nie powiedziała Bóg, Jezus, Kościół, sakramenty, ale powiedziała Ewangelię. Nie narzekajmy, nie plotkujmy, nie bądźmy osobami, które tylko już się koniec świata, bo patrzymy w lustro i widzimy, że damy radę. Ale piękne słowa, nadzieja. Optymiści żyją dłużej. Życzę wam tego optymizmu i radości na buzi i zapraszam was do życia duchowego. Więcej dla ciała, to wiemy, co będzie. Przed Bogiem kiedyś staniecie i powiedzenie sobie, jak ten duch wyglądał. Może dzisiaj na tej mszy świętej, już kończę, niech będzie piosenka. Wielu z was może będzie ją pamiętać. Ja pamiętam moi rodzice wraz z moim bratem, gdy rano niedziela, to chcieli nas nauczyć piosenek z ich czasów. Jedna to był Mieczysław Fok, który śpiewał pięknym swoim głosem "To ostatnia niedziela". To oczywiście nie jest hip-hop ani rap, może ktoś zrobi kiedyś, ale ten refren pamiętam, "To ostatnia niedziela". Może dzisiaj niech będzie ostatnia niedziela przeżyta tak trochę na pół gwizdka z tym Panem Bogiem. Może tak przyszedłem do kościoła, ale nie wiem po co, może nie mam siły. Może ta niedziela ostatnia tak trochę sprawi, że zadbasz o sprawy ducha, a na pewno i nasza buzia będzie inna i ewangelizacja, bo ludzi, do ludzi Pan Bóg was pewnie pośle różnych i do uśmiechniętych, i do smutnych. Ale to, co was zainwestujemy dla ducha tutaj w środku, będzie od nas świat czuł. Tego wam życzę. Amen.